Szczęść Boże wszystkim Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Powitał nas ojciec Grzegorz, to Państwo poznali na pewno, który będzie dzisiaj z nami w czasie audycji. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o problemach osób niewidomych. Już sporo czasu minęło od takiej audycji na temat właśnie osób, które mają problemy w widzeniu. Dzisiaj witam dwie miłe panie. Pani Irena Heinzel oraz pani Małgorzata Gulakowska. Panie są dzisiaj pod takim jak gdyby patronatem Polskiego Związku Niewidomych.
Tak, tak.
Kiedy powiedziałam nazwisko Irena Heinzel, to jestem przekonana, że jeżeli słuchają nas osoby w Toruniu, które mają problemy ze wzrokiem, to od razu wszyscy wiedzą kto. Panią Małgosię może jeszcze mniej znają, ale pewnie poznają osoby.
Tak, byłam na audycji 4 lata temu.
Tak. Może najpierw temat problemy osób niewidomych, może najpierw troszeczkę o pojęciach, bo wydaje nam się, że kiedy mówimy niewidomy, to wszystko wiemy już, że jest to osoba, która po prostu nie widzi, a to nie jest takie oczywiste, prawda?
Tak, jak mówimy Polski Związek Niewidomych, to wydaje się, że tylko zrzesza osoby zupełnie niewidome, a Związek Niewidomych zrzesza również osoby słabowidzące, które mają problemy, określone problemy z wzrokiem.
A niewidomy, bo chciałabym tutaj tak rozróżnić pani Irenko, że osoba tak. niewidoma to jest osoba, która nie widzi od urodzenia.
Tak, albo utraciła wzrok przed
piątym rokiem życia. To znaczy te jej doświadczenia wzrokowe są jeszcze na tyle, no takie może nierzutujące później na dalsze życie.
Prawda? One po prostu się nie utrwalały. Ja miałam kiedyś kontakt właśnie z dziewczynką, która miała 6 lat, jak miała trepanację czaszki. Jak pytałam ją na przykład, mówiłam, słuchaj Ewuniu, czy ty pamiętasz, jak wyglądał śnieg? A ona mówi, nie pamiętam, ale wiem, że słonko było ciepłe.
Aha. A więc
bo ona właśnie w wyniku tej operacji straciła zupełnie wzrok.
Natomiast osoby ociemniałe,
to są osoby po gdzieś około tam 6 lat,
utraciły
które
wzrok.
tracą wzrok w jakimś okresie takim dosyć odległym nawet.
Tak, tracą, ale to tą granicą, cezurą jest piąty rok życia, prawda?
Tak, około piątego.
Chociaż później roku. Jeszcze są osoby słabowidzące, widzące tak. jakoś szczelinowo tak. i tak
no,
dalej.
Tam nie jest będziemy tych chorób wchodzić, bardzo wiele.
Nie będziemy tak. wchodzić już w takie szczegóły. Chyba bardziej może ważne jest, żebyśmy jak gdyby podważyli dwa stereotypy, które funkcjonują w odniesieniu do osób niewidomych. Pierwszy to taki, że osoba niewidoma ma skompensowane, widzi świat poprzez niesamowitą kompensację innych zmysłów, a więc takie wyostrzenie i tak dalej.
No to jest błędne pojęcie, ponieważ w momencie, kiedy tracimy wzrok, nasze życie jak gdyby się przewartościowuje. My musimy sami zwracać większą uwagę na dźwięk, ale zwracać uwagę, nam się nic nie powiększa. Musimy
właśnie,
zwracać
ważne,
uwagę na dotyk, na zapach. Ja na przykład mam taki piękny wzorzec, kiedyś Krysia, taka moja przyjaciółka, była całkowicie niewidoma i mówi, słuchaj, przecież jak wchodzisz do sklepu mięsnego, to czujesz zapach. Jak idziesz po chodniku, to czujesz inną nawierzchnię niż na przykład bruk na ulicy. Czy jak jedzie tramwaj, czy jedzie samochód, to są to zupełnie inne dźwięki, prawda? I tego musimy się wszystkiego nauczyć. Musimy się dotyku również nauczyć, bo dotyk to jest również taki sygnalizator dla naszego mózgu. On jest niezwykle ważny.
To nie znaczy, że jeżeli jesteśmy niewidomi, to od razu zmysł dotyku mamy wyostrzony.
Nie, my się musimy uczyć tak. wszystkiego. Tak. Musimy się po prostu uczyć inaczej żyć. Zresztą to może powiedzieć Małgosia. Ona ma duże doświadczenie, bo ona jeszcze się uczyła. I ona się cały czas uczy. Ona ma zupełnie inne doświadczenia.
Tak, to mówiła pani Irena Heinzel, a Małgosia Gulakowska.
Tak.
Proszę bardzo.
Ja mam trochę inne doświadczenia, nie takie szerokie. Takie swoje mam o wiele mniejsze doświadczenie jednak, bo jestem o wiele młodsza, to też trzeba przyznać.
No to tu stąd to wynika, ten może inno, ta inność.
Tak. No w moim życiu, jak to wszystko przebiegało, ja tutaj 4 lata temu byłam z panią Basią na audycji, trochę przedstawiałam, także nie chciałam się powtarzać.
Ale pani Małgosiu, ja bym chciała, żebyśmy najpierw powiedzieli o tej kompensacji, co pani myśli. Zaraz przejdziemy o tym drugim stereotypie, o którym będziemy mówić dalej. Ale co pani na temat tej kompensacji? Czy pani się zgadza? Bo często tak się przecież mówi. No on jest niewidomy, ale jest taki, takie ma sprawne, inne zmysły. Ma sprawne dlatego, że...
się wyćwiczył po prostu. Właśnie, to nie jest to, że to przychodzi to w parze to, że człowiek ma ograniczenia wzrokowe, a wszystko inne jednak się wyostrza. To wszystko to muszą być lata praktyki i nauki.
Aktywność musi być. Tak,
bo to bez nauki i bez pracy nie ma nic nie można tak jakoś
osiągnąć.
Tak. Ale najbardziej przykre dla nas to jest to, że nosimy okulary i ludzie postrzegają nas jako osoby pełnosprawne. I na przykład stoimy na przystanku i mówią, proszę mi przeczytać w rozkładzie jazdy, kiedy jedzie autobus na przykład na Rubinkowo. Ja sama nie przeczytam dla siebie, a jak mogę przeczytać dla kogoś innego?
No tak, ale ta osoba nie wie, można powiedzieć, że nie widzę.
Posądzani jesteśmy o złośliwości.
Tak, ja na przykład...
To jest przykre.
O postawach to powiemy jeszcze. Przepraszam, że ja tak... Bo nie chciałabym, żeby było tak... Chciałabym troszeczkę osiągnąć mój cel.
Dobrze.
Drugi stereotyp, który wiąże się też z niewidzeniem, to jest taki, że uważa się, że osoba, że utrata wzroku, czy brak możliwości widzenia, a więc niewidzenie, jest największym nieszczęściem, które po prostu determinuje osobę.
Każde nieszczęście, które człowieka dotyka, jest dla niego wielkim nieszczęściem. Natomiast trzeba jak najszybciej zaakceptować to, co się stało. Jeśli nie ma tej akceptacji własnej ślepoty, którą no niestety trudno jest nieraz bardzo przyjąć, to będziemy się czuli jako tacy ludzie drugiej kategorii. Tak. Natomiast jeżeli bardzo szybko zaakceptujemy, że coś, co się stało, jest nieodwracalne i musimy odbudować...
Albo coś, z czym się urodziliśmy,
tak,
prawda?
Tak. Musimy odbudować w sobie taką wiarę w życie, taki optymizm, że przecież życie jest piękne, że słońce świeci dla wszystkich, że są wokół nas naprawdę wspaniali ludzie. Ja mam bardzo wielu przyjaciół, którzy są niewidomi albo bardzo źle widzą i to są ludzie, którzy są pełni optymizmu, pełni ciepła. Człowiek chce z nimi przebywać.
A przede wszystkim ich rozwój intelektualny może być taki w zależności od tego, jaka była ich aktywność, prawda? Czy jak gdyby inwestowali w siebie, czy pracowali.
No tak? I jeszcze druga sprawa, to musimy mieć wokół siebie ludzi, którzy nas otaczają w sposób życzliwy, a nie nadopiekuńczy, bo jak będą za nas wszystko robić, to my staniemy się takimi kukiełkami, które się przesuwa z miejsca w miejsce. My musimy nabić sobie guza, musimy potłuc nieraz kolano, my musimy się gdzieś tam poobijać, musimy nieraz połykać te łzy, bo nie wiemy, czy się śmiać, czy płakać w niektórych sytuacjach, prawda?
Tak.
Ja też to potwierdzam.
Ja myślę, że teraz, dziękuję pani Ireno, ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o te, o ten rozwój intelektualny, to trzeba oddać głos pani Małgosi Gulakowskiej, która jest doskonałym przykładem na to, jak własna praca, aktywność, jak może procentować, jakie efekty może przynosić pani Małgorzato.
Tak. Na początku, jak chodziłam do szkoły podstawowej, zaczynając, miałam kłopoty straszne, bo na swojej drodze napotykałam dużo ludzi strasznie, którzy nie byli w stanie mnie zrozumieć. Nawet nauczyciele, a przecież nauczyciele to są pedagodzy, oni mają przygotowanie pedagogiczne, specjalne, specjalistyczne i jak najbardziej oni powinni wszystkie osoby zrozumieć. A tu się okazało, że jednak, no nie mogę powiedzieć, że wszyscy byli tacy.
A na czym polegało to niezrozumienie?
No po prostu to, że ja nie byłam w stanie na przykład, musiałam siedzieć w pierwszej ławce, nie mogłam siedzieć z tyłu. I niektóre rzeczy robiłam wolniej.
Ale to takie proste sprawy, wydaje się.
Tak, ale no niestety, no nie wszyscy potrafili mnie zrozumieć. Zrobiłam wolniej niektóre sprawy. Niektórych zadań nie mogłam w terminie odrobić, bo potrzebowałam więcej czasu. No w miarę, no ale nie mogę powiedzieć, że
a było więc
tak,
pewnie że... były sugestie, żeby pani zmieniła szkołę i chodziła
też do... Było, no właśnie, też było. Też były sugestie, żebym poszła do szkoły specjalnej. No właśnie, a ja twardo powiedziałam, że ja tam siebie nie widzę. No wiadomo, no jeszcze nie miałam tak, nie byłam tak na tyle rozwinięta intelektualnie, ale miałam tą świadomość, że ja powiedziałam, że ja tam siebie nie widzę i do tej szkoły nie pójdę. Ja powiedziałam, że ja tutaj przy odrobinie zrozumienia, akceptacji w szkole podstawowej dam radę. Uparłam się i dałam radę. Było ciężko, ale później jak poszłam dalej, bo ja chodziłam też do szkoły odzieżowej, gdzie jednak wzrok był wymagany. Tam też były problemy.
Podstawowa sprawa, tak. Wzrok.
Ja nie chcieli mnie przyjąć do szkoły, do ogólniaka. No do szkoły zawodowej poszłam. Tam były problemy. Ale jednak już tutaj znalazłam część osób, które były dla mnie przychylne. Akceptowali mnie. A ja uparłam
się. To może też się inny czas zaczął też.
Też, bo to już tak? Człowiek jest starszy, mądrzejszy, bo to już człowiek miał 15-16 lat. To nie to, co szkoła podstawowa była, gdzie byłam dzieckiem i sobie pozwoliłam na głowę wejść. Już ja tutaj byłam starsza i powiedziałam, że sobie nie pozwolę wejść na głowę nauczycielom.
Ale
po
myślę,
prostu.
Myślę, pani Małgorzato, że też się rozpoczął taki czas takiego myślenia o integracji, o terapia, jak gdyby zaczęto wprowadzać terapię, prawda? Tak, też. Proszę bardzo, proszę.
Też, ale przy odrobinie zrozumienia z strony niektórych nauczycieli, tutaj też koleżanek, bo to było towarzystwo jednak babskie, można powiedzieć, no bo szkoła odzieżowa, no to jednak towarzystwo jest babskie. No, trudno tak można mu powiedzieć, trochę uśmiechając się. Skończyłam szkołę, poszłam do technikum i wtedy sobie postawiłam sobie za cel, że muszę zdać maturę, iść na studia, i raz na zawsze od tego zawodu, który mnie nieochronnie czekał, mogę się oddalić. No ale pięknie wszystko, ładnie było. Poszłam tego technikum. Znowu przy przystępowaniu do matury okazało się, znowu z nauczycieli postanowili zrobić mi psikusa, problem, nie dopuścić, nie uznać mojej zdanej matury. No i niestety znowu na 7 lat, na 9 lat wszystkie moje plany zaprzepaszczone były. No musiałam iść do pracy, musiałam pracować. Łatwo nie było, męczyłam się strasznie, ale przez cały czas myślałam o tym jednym, żeby zdać maturę. Po 7 latach zdałam maturę w innej szkole, no ale znowu, zamiast iść na studia, no to odwlekałam 2 lata, żeby iść na studia. No i tak moja przygoda się zaczęła z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, gdzie się naprawdę odnalazłam i tam uwierzyłam w siebie. Na tych studiach po prostu zmieniłam się nie do poznania, uwierzyłam w siebie, znalazłam towarzystwo, które niesamowicie mnie motywowało do działania. Oczywiście problemy też były, ale ja jestem takiego zdania, że trudności są po to, aby je pokonywać. No i co mogę powiedzieć, że studia skończyłam. Tak, oczywiście, w miarę studiów pojawiały się głosy, że ja nie uczę się, tylko dostaję oceny. Oczywiście musiałam z takim mitem walczyć też. Udało mi się walczyć, bo ja powiedziałam, pokażę swoje, że jest trudności są, ale uda mi się wszystko pokonać. Po 5 latach zdałam kulturoznawstwo, później obroniłam się, zdałam pracę magisterską. No i później zaproponowano mi jeszcze, żebym poszła na studia podyplomowe. Skończyłam też dziennikarstwo, później retorykę i komunikację społeczną. Tutaj właśnie też chciałam powiedzieć na to, uczulić jedną sprawę. Jeżeli osoby z dysfunkcją wzroku, młode, chcą się uczyć, to ja uważam, że nikt nie ma prawa przeszkadzać.
Jeżeli no mało tego, nie chce tyle przeszkadzać, ale pomagać.
Motywować do działania, bo jeżeli człowiek, dorosła osoba chce się uczyć, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a napotyka na opór jakiś, na takie, a po co ci to, a na co ci to i ty tak pracy nie osiągniesz, bo inni nie mają, takiego no czegoś. Ja na przykład mogę powiedzieć, że dużo osób w swoim środowisku miałam, odsunęłam się od takich osób, ja dopiero teraz mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa. Bo takie osoby naprawdę nie są mi do szczęścia potrzebne, które przeszkadzają, i nie pomogą, tylko ja potrzebuję takich osób, które mnie motywują do działania, wspierają, zachęcają mnie, a czym na większy ja opór napotykam, tym mam większą sobie siłę i motywację, że ja sobie myślę, ja pokażę.
Świetnie. To mówiła pani Małgorzata Gulakowska. Tu pani Małgorzata już powiedziała o tych postawach ludzi, które no, nie pomagają w rozwoju, nie pomagają w życiu osobom niewidomym. Co jest ważne? Pani Irena już powiedziała też wcześniej, że nie, chyba bardzo taką niebezpieczną postawą jest nadopiekuńczość rodziców, prawda?
Tak, to w odniesieniu do dzieci, ale również do osób dorosłych.
Tak.
Dlatego, że nic nie daje człowiekowi tyle radości wewnętrznej i szczęścia jak samodzielność. Mhm. Że ja potrafię, że ja nie jestem jakimś człowiekiem takim niezdolnym. Można robić naprawdę prawie wszystko. Ja znam osoby całkowicie niewidome, które pięknie rysują, rzeźbią, robią cudowne rzeczy. One może mają taki talent, mają ten dar Boży taki większy niż przeciętny człowiek, bo muszą mieć, jeżeli robią dzieła sztuki. Natomiast one są niezwykle szczęśliwe z tego, co robią. Dla mnie takim przykładem jest Janusz Kamiński, który do mnie mówi zawsze tak: słuchaj, ja jestem człowiekiem szczęśliwym i spełnionym. Dlatego, że on mimo, że nie widzi, on podróżuje po Polsce, recytuje, tworzy w tej chwili, pisze przepiękne scenariusze. No, jego na przykład spowiedź Piłata zachwyciła mnie ogromnie. 4 razy widziałam to przedstawienie i za każdym razem zawsze mówiłam: Janusz jest wspaniały.
Czyli... Mimo iż właściwie wykonuje pracę codzienną, prawda, bo
tak,
musi się utrzymać.
Tak,
musi
oczywiście
utrzymać rodzinę jeszcze do niedawna, prawda?
Janusz normalnie uprawiał warzywa pod szkłem.
Oczywiście.
On jest po prostu takim ogrodnikiem. I jak nieraz pytaliśmy go, jak on sobie z tym radzi, on mówi: a mam minutnik, obudzi mnie jak trzeba, żeby coś tam przy tych roślinach porobić. No dla mnie to jest człowiek wspaniały i do razy się spotykamy, to ja od niego czerpię tą siłę do życia.
Tak.
Tą radość.
Ja chciałam jeszcze wrócić do tego, co mówiła pani Małgorzata, bo tak troszeczkę z takim ogniem i emocją,
tak,
o tym,
no,
że
inaczej to
że
się osoby, nie da powiedzieć. Po prostu, no,
że osoby jej przeszkadzały, że niektóre osoby jak gdyby zachęcały ją, czy zniechęcały,
tak,
do działania. I to nawet nie wynikało, myślę, z tego, pani Małgorzata i pani Reno, że ktoś pani, mówiąc potocznie, źle życzył, tylko jak gdyby właśnie na to opiekuj, a na to opiekuńczości tego, że
tak.
Po co masz się męczyć?
Tak.
Prawda?
Tak.
Po co masz się męczyć? Mhm. Masz takie problemy zdrowotne i jeszcze będziesz tak się...
Tak? Proszę. Jak skończyłam, uzyskałam stopień magistra, powiedziałam: teraz jestem szczęśliwa, teraz wiem, że żyję. Naprawdę. Bo to inaczej tego nie można powiedzieć. I niektóre osoby... Dopiero jak skończyłam te studia, zmieniły się do mnie, już inaczej patrzą. Ale niektóre osoby, jak myślały, tak myślą. I niestety muszę powiedzieć, że mam takie osoby w rodzinie.
No, zawsze z rodziną jest najtrudniej, bo to są
też
osoby, które nas najbardziej znają.
Kochają nas.
Tak?
Kochają
i to wynika właśnie. Drodzy Państwo, 13:21 minut w Radiu Maryja w audycji dla chorych. Rozmawiamy o problemach osób z niewidomych. Jak Państwo słyszą, trochę z emocji w naszej rozmowie.
Jest.
A
mam
teraz,
emocji,
żeby,
naprawdę,
żeby wyciszyć to troszeczkę, pani Małgorzato, to powiedzmy teraz o roli PZN-u, to znaczy Polskiego Związku Niewidomych. Tu już też oczywiście powiedzieliśmy, że to jest takie widzenie PZN-u, że jest to organizacja dla dorosłych osób niewidomych.
Nie, to jest błędne, bo my zrzeszamy dzieci od właściwie początku, dlatego że dla dzieci jest ważny właśnie ten wczesny okres rehabilitacji i bardzo wiele przede wszystkim można nauczyć rodziców, bo rodzice są bezradni. Rodzi się niewidome dziecko, nie bardzo wiadomo, co można od niego wymagać, jak je w ogóle kształtować. Natomiast tu jest rola Polskiego Związku Niewidomych i wszystkich pracowników specjalnie do tego przeszkolonych. Od tego
jest
są jakieś szkoły.
Jakieś specjaliści typu psychologowie
tak,
i tak
tychlopedagodzy
dalej.
Tychlopedagodzy tak? Są, są. I tutaj właśnie jest ta rola, żeby przygotować przede wszystkim rodziców do tej roli właśnie wychowawczej.
Pokazać jakąś perspektywę, tak?
Przede wszystkim stawiać na samodzielność. Dziecko musi być samodzielne,
tak,
bo tylko wtedy albo może pójść do ośrodka prawda? A w ogóle w życiu też liczy się
samodzielność. Do środka, to znaczy do środka takiego wychowawczego
dla osób niewidomych. I to jest ważne. O ile chodzi o osoby dorosłe, to są prowadzone kursy rehabilitacji podstawowej, kursy przygotowania do życia codziennego, kursy pisma punktowego, informatyki. No jest tych bardzo wiele z tych kursów i od tego, czy my chcemy, często zależy nasz stopień zrehabilitowania. Ja w swoim życiu przeszłam bardzo wiele szkoleń, one mnie wszystkie wzbogaciły. Staram się wykorzystywać to całe bogactwo, które we mnie jak gdyby kiedyś zostało wpompowane, powiem tak niezbyt pięknie, ale ono mi bardzo wiele pomagało, ponieważ przez prawie 40 lat, jak jestem w organizacji, zawsze coś tam robiłam, więcej lub mniej, ale coś tam robiłam i z perspektywy czasu mam ogromną radość z tego, co udało nam się zrobić dobrego. A udało się wiele, bo były takie trudne czasy, kiedy poszukiwaliśmy sponsorów i ci sponsorzy się na naszej drodze zjawiali, oni nam pomagali i pozostały piękne wspomnienia.
Pani Ireno, chciałabym, żebyśmy troszeczkę, ponieważ my znamy się
bardzo długo.
Przeszło 30 lat i zawsze odnoszę wrażenie, że pani energia jest zawsze taka sama.
Postaram się.
Ale to odnoszę wrażenie, że kiedyś Polski Związek Niewidomych działał troszeczkę inaczej. Oczywiście były to inne czasy,
tak,
prawda?
Inne czasy. Inne czasy.
Raczej wykonywał taką pracę socjalną, prawda?
Tak, tak. Staraliśmy się o zapomogi, o różnego rodzaju sprzęt dla osób. Zrobił się przede wszystkim ogromny skok w takim, powiedziałabym, o przyrządowaniu osoby niepełnosprawnej, osoby niewidomej.
Teraz.
Przez te ostatnie lata. Jak ja przyszłam do związku, do biblioteki, opowiedzmy sobie, to były lata, koniec lat 70., to były książki nagrywane na szpulę jeszcze. Potem były kasety. Dzisiaj mamy maleńkie karty pamięci, możemy sobie w domu nagrywać książki. Dlatego, że mamy specjalny czytak, który nam potem odtwarza. Tak. I to jest ogromny skok cywilizacyjny. To jest ogromny skok, który niewidomym otworzył świat dla książki.
Tak, ale pani mówi o tym skoku olbrzymim. Ja oczywiście nie mam w tej chwili, bo już od całe lata nie mam takiego kontaktu codziennego z osobami niewidomymi, tak jak kiedyś. Ale takie odnoszę wrażenie, może przez pryzmat tego, co środowisko toruńskie robiło w zakresie takiego rozwoju kulturalnego, że to były lata pięknych takich inicjatyw, teatr, prawda?
Teatr poezji, teatr.
Właśnie, tu w Toruniu może trzeba wymienić, jesteśmy ostatecznie w Toruniu, trzeba wymienić te osoby, które dla środowiska osób niewidomych w Toruniu były osobami takimi bardzo znaczącymi i bardzo dużo zrobiły na rzecz. Przede wszystkim chyba Wanda Szuman.
Tak, pani Wanda Szuman miała taki piękny zwyczaj, jak przychodził młody człowiek do Związku Niewidomych, pani Wanda zapraszała go do siebie, jak to my mówiliśmy, na dywanik. I rozmawiała z nami, na przykład mnie zaproponowała, żebym poszła na masaż. Ja miałam wtedy dwoje małych dzieci i mówię, proszę pani, ja nie mogę pójść, ja nie mogę zostawić domu, męża, dzieci. A ona mówi, to niech się pani zajmie pracą społeczną. I ona mnie pokierowała właśnie do Związku Niewidomych, do tej pracy społecznej. No jak poszłam, tak zostałam. Pani Wanda Szuman, mając już 90 kilka lat, przychodziła nieraz do biblioteki na Szczytną, bo to była
biblioteki dla niepełnosprawnych
Polsce, niewidomych. Biblioteka dla niewidomych, pierwsza w Polsce. Tak. I pani Wanda siadała do pianina, coś tam zagrała, porozmawiała.
Przede wszystkim jakieś
dalej.
Patriotyczne albo religijne,
tak.
Prawda?
To był taki nasz wspaniały przyjaciel. Później pan Franciszek Czajkowski, który stworzył Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych, też pierwszy w Polsce. No i nasza wspaniała bibliotekarka Dorotka Motylewska-Forkiewicz.
Tak, od strony kulturalnej to Dorota.
Dorota była takim naszym wzorcem. Umiała.
No i była reżyserem chyba wszystkich waszych spektakli.
Zbudziła w nas taką chęć działania w teatrze. Robiliśmy piękne przedstawienia, jeździliśmy po Polsce. To jest cudowny okres mojego życia.
Od strony rehabilitacji takiej fizycznej to pani Hanna Staw.
Pani Hania Staw właśnie na stadionie, tym takim maleńkim, przy urzędzie teraz marszałkowskim, Polskim, tam były różnego rodzaju zawody, byliśmy na
teraz
różnych
są jordanki
basenach.
Tam.
Tak, teraz są jordanki. Byliśmy na basenach. Pani Hania Staw umiała z nami pracować. Ona też popatrzyła na nas i wiedziała, gdzie kogo posłać. Ten może rzucać, ten może biegać, ten może skakać. Po prostu była też naszym przyjacielem.
No i koniecznie trzeba, ja wymieniam też te osoby, które ja dobrze znam, tak podpowiadam pani Ireno. No i pan Edmund Jankę, no, który od tej strony organizacyjnej.
Pan Edmund Jankę to jest dla mnie najbardziej wiarygodny człowiek, o ile chodzi o środowisko niewidomych. To jest człowiek, od którego ja się bardzo wiele nauczyłam, takiej mądrości życiowej przede wszystkim. To jest człowiek, który wszystkie przepisy ma w jednym palcu dosłownie. No niestety, dzisiaj już wiek i schorowany jest też swoją drogą. Pozdrawiam przy okazji, jeśli właśnie słucha.
Ja też pozdrawiam.
Ale jest dla mnie ogromnym wzorcem i takim najbardziej wiarygodnym człowiekiem niewidomym.
Mm-hmm. No, tak, pani Małgosiu?
Ja też z tego miejsca pozdrawiam pana Edmunda Jankę. Od niego też się dosyć dużo nauczyłam, bo ja w związku jestem dopiero 10 lat. Mm-hmm. Od 4 lat tak trochę próbuję włączyć się w tą pracę związkową.
No właśnie,
pracę
na ile
społeczną.
Pani wykorzystuje, pani Małgorzato, te umiejętności, które pani zyskała na studiach? Na ile pani wykorzystuje, ma możliwość wykorzystywania teraz związku?
Prowadzę co tydzień albo co drugi tydzień spotkania, piszę sprawozdania z biblioteki, z tych wszystkich spotkań. Jak my wyjeżdżamy na wycieczki, też piszę relacje, także tutaj dziennikarstwo mi się bardzo przydało. Relacje i komunikacja, retoryka i komunikacja społeczna też mi niesamowitej odwagi takiej dodały. Bo
no właśnie widzę, tak, że pani wypowiada się w sposób.
Bez tej retoryki to ja bym nie była tym, kim jestem. Także tutaj duże także podziękowanie też dla ojca rektora, ojca Klawki, że mnie przyjął. Aha. Także tutaj niesamowicie poprawiła mi się ta płynność wymowy. Oczywiście tutaj jednak z panią Ireną, to muszę powiedzieć, nie mam co się równać. No nie, ja dopiero się uczę, wchodzę w to, ale tutaj też od niej dużo się uczę i nauczyłam, dużo wskazówek mi daje. Tutaj też jestem niezwykle wdzięczna temu. I myślę teraz, że jak będę mogła i zdrowie mi pomoże, będę dalej angażować się jeszcze bardziej, bo ja wiem, że zdrowie moje i siły pozwolą na to, żeby bardziej wejść to wszystko jeszcze bardziej i angażować się.
Miejmy nadzieję, tak, że tak będzie. A ja muszę powiedzieć, że odczytuję osoby niewidome, te, które znam. Mówię najogólniej niewidome, bo przecież i pani Irena, i pani Małgorzata nie są pani osobami zupełnie niewidomymi.
Nie, słabo
tylko słabo widzącymi.
No, dysfunkcją wzroku.
Tak, ale ja, tak, oczywiście tak formalnie. Nieprawda, tak, prawidłowo, ale ja używam tego starego pojęcia. Przez pryzmat tych osób niewidomych, które znam, myślę o osobach niewidomych jako o osobach niezwykle aktywnych. Takich, które jak gdyby szukają ciągle czegoś nowego. Tak. Może nie wiem, może dlatego, że panią Irenę tak długo znam, że widziałam ciągłą jej takie poszukiwanie ciągłe.
To znaczy, moja droga jest taka dosyć ciekawa, bo ja właśnie zaczynałam od tego, że pojechałam na kurs, niecałe 2 lata byłam w organizacji, pojechałam na kurs orientacji, na kurs taki podstawowy. I przez te 2 tygodnie, które byłam w Muszynie, nauczyłam się wszystkiego o środowisku poprzez organizację PZN-u, poprzez spółdzielczość niewidomych i prawo pracy. Mm-hmm. To było wszystko tam.
Tak.
Ale tam również spotkałam ludzi, którzy...
Mówimy o latach 70.
To były lata... Tak, lata 70. Mm-hmm. Początek, koniec lat 60. Tak. Tam byli również ludzie, którzy mi bardzo wiele pokazali, jak żyć, że można być szczęśliwym, można być takim optymistą, można coś robić dla drugiego człowieka i można z tego czerpać ogromną radość i siłę.
Tak.
Był taki okres, kiedy ja byłam bardzo zaangażowana, nie bardzo nawet w domu jak to ugotować, bo to biegałam z jednego miejsca w drugie, ale, no ale ja wspominam te czasy z ogromnym sentymentem.
Ale ja muszę tutaj, jak pani powiedziała, że nie bardzo kto miał ugotować, zaraz jakoś myślę o panu, o pani mężu, o panu Henryku.
No jest dla mnie podporą.
No właśnie. Który jednak towarzyszył pani we wszystkim, tak, jakoś tak.
I w tej chwili bardzo się zaangażował również w działalność społeczną na rzecz Związku Niewidomych.
No ja odnoszę wrażenie, że zawsze był. był zaangażowany.
Tak, ale kiedy pracował zawodowo, to nie bardzo miał czas. A w tej chwili jest na emeryturze, już nie ma czas, przygotowuje prelekcje. Powiedziałabym nawet, że muszę go nieraz wyhamowywać, bo on ma niespożyte, że się tak wyrażę, pokłady emocji w sobie i chęci. No a niestety wiek daje o sobie znać i trzeba powiedzieć, że musi przyjść młode pokolenie, tak jak Małgosia. Ja się bardzo cieszę,
świetnie,
że przychodzą młodzi ludzie, którzy tą pałeczkę przejmą i wniosą taką młodą atmosferę w to całe środowisko.
No i może te umiejętności, jak będą umiały korzystać z tych możliwości technicznych, które w tej chwili są, prawda?
No tak, oczywiście wykorzystywać się.
Tylko po prostu nie chciałabym też w paradę panu Henrykowi wchodzić. Przy pomocy staram się prowadzić te spotkania, referaty. Piszę też artykuły do gazet, do naszych gazet związkowych.
Aha. Drogie panie i drodzy państwo, rozmawiamy dzisiaj o problemach osób niewidomych. Jest 13:33 minuty. Za chwileczkę oddamy głos naszym radiosłuchaczom, ale jeszcze chciałabym tak uporządkować pewne sprawy związane z PZN-em, tak żeby do radiosłuchaczy dotarła taka zwyczajna, zwięzła informacja. PZN działa od 1951 roku, tak?
Tak, tak.
Więc 65 lat.
W tym roku będziemy mieli uroczystość.
I wyobraźmy sobie, że jest rodzina, w której jest dziecko z problemami, z dysfunkcją wzroku. Co ona może zrobić? Co ona może zyskać w PZN-ie?
No, przede wszystkim poradnictwo. Poza tym, jeżeli jest to dziecko już takie w wieku szkolnym, może otrzymywać, kupić sobie na przykład papier, były książki, zeszyty, no i oprzyrządowanie. To PFRON załatwia w tej chwili.
Aha, poprzez dziecko, was.
Dofinansowanie.
Tak, dofinansowanie.
I więc pracownicy PZN-u jak gdyby pomogą
przejściu tych... ukierunkowują.
Właśnie o to mi chodzi, żeby...
Poza tym pani Grażyna, która jest nieoceniona, bo też ma bardzo wielkie doświadczenie i ogromne serce, kiedy przyjmuje nowego członka, zarówno dziecko, jak osobę dorosłą, ona od
najpierw
razu...
Najpierw mówmy o dziecku, dobrze?
Najpierw o dziecku. Tak. Dodaje taki pakiet rodzicom, co i jak postępować z tym dzieckiem, gdzie je wysłać. Na przykład wszystko rozpoczyna się w poradni psychologiczno-pedagogicznej, bo tam trzeba, prawda, mieć taki obraz. A potem to już trzeba dawać lekturę odpowiednią i kierować odpowiednio.
A więc rodzice mają wsparcie i konkretną pomoc w PZN-ie, tak?
Tak, mają,
oczywiście. Natomiast dorosła osoba, która wypadek, prawda, no nieszczęście, choroba, traci wzrok. Również, co dla niej?
Przychodzi do Związku Niewidomych i tak samo ją zapraszamy przede wszystkim na takie wstępne rozmowy. Kierujemy tą osobę również do Centrum Pomocy Rodzinie, bo tam może otrzymać dofinansowanie do różnego rodzaju sprzętu.
Tak.
Kierujemy do PFRON-u. Ale
i
również
też pomagacie w przejściu tej organizacyjnej,
też,
tych formalnych.
Tak? Poza tym kierujemy do biblioteki, żeby miała ten kontakt
z
kulturą.
A więc mówicie, że oprócz tych spraw materialnych, codziennych...
Nie, materialnych to już nie mamy w tej chwili.
Jeszcze są sprawy duchowe.
Oczywiście, jak najbardziej.
Że to jest
potrzebne.
A poza
tym każdą nową osobę zapraszamy na spotkania, bo tych spotkań mamy wiele w tej chwili. Mamy różnorodność tematyczną, także są wyjścia do teatrów, są wyjścia na przykład ostatnio było zwiedzanie dworca toruńskiego.
No właśnie.
Było zwiedzanie centrum na Jordankach.
Ale przepraszam pani Ireno, trzeba tu powiedzieć, bo to tak zwiedzanie dworca. Dlaczego?
Bo dworzec się zmienił.
No więc właśnie. Zmienił
ja poszłam pierwszy raz, to
no
się
właśnie
nie mogłam odnaleźć na tym
dworcu.
Także mamy ogromną mamy w tej chwili taką propozycję. Mamy raz w miesiącu, w pierwszy czwartek mamy tak zwane zajęcia świetlicowe. Gramy w skrable, rozwiązujemy krzyżówki. Możemy się spotkać towarzysko, poplotkować. No i jest to bardzo wiele, wydaje mi się. No i jest takie grono właśnie osób, które przychodzi na spotkania. Pozyskaliśmy kilku nowych takich prelegentów. Między innymi Małgosia to jest taka nasza, tak, ale również z zewnątrz przychodzą ludzie, podróżniczki, na przykład dwie panie. My zawsze śmiejemy się, że byliśmy na wyspie Bali i byliśmy na Jamajce, bo jak to nam kiedyś powiedział profesor Głuchowski, można podróżować bez dewiz i bez biletu.
No właśnie, dziękuję bardzo. Już teraz oddamy głos radiosłuchaczom. Jest 37 minut po godzinie 13:00. Radiosłuchacze może swoimi pytaniami czy telefonami rozszerzą jeszcze naszą tutaj propozycje. Drodzy Państwo, rozmawiamy o problemach osób niewidomych. Mogą Państwo włączyć się w tę rozmowę 655 23 55 i 655 23 56. 56 to numer kierunkowy. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy zagranicy 48 56 655 23 33. 655 23 66 z USA i Kanady 011 48 56 to kierunkowy. Przypomnę, że w studiu są dwie panie, pani Irena Heinzel oraz pani Małgorzata Gulakowska, dwie panie z problemami w widzeniu,
tak,
z dysfunkcją, tak, wzroku. Bardzo czekamy na kontakt z Państwem. Czy już jest telefon? Jeżeli nie ma, to może troszeczkę przerwy muzycznej, ojcze, żebyśmy tak też odetchnęły troszkę w studiu. Państwo, rozmawiamy dzisiaj o problemie osób niewidomych. Już mamy telefon. Halo, słuchamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przy telefonie Ewa,
tak,
z parafii Dobrego Pasterza z Lublina.
Witamy Pani Ewa.
Chciałam właśnie tutaj kilka zdań ciepłych, miłych do dzisiejszej audycji. Jestem nauczycielem już emerytowanym. Przepracowałam 35 lat z młodzieżą niewidomą, niedowidzącą. Jestem bardzo zbudowana tym, co usłyszałam z ust pani Małgosi. Ale
dziękuję
jedna
bardzo.
Rzecz mnie zaniepokoiła, ponieważ pani Małgosia powiedziała, że tak była odpychana, może to powiem w cudzysłowie, przez nauczycieli, którzy ją uczyli w pierwszych latach nauki. Ale być może, bo tak z tego co wiem, że Toruń nie posiadał szkoły specjalistycznej.
Nie,
być może, że to właśnie był główny powód,
tak, to
dla
była
którego
szkoła...
właśnie pani Małgosia się nie odnalazła w swojej właśnie,
tak,
tej trudnej sytuacji. Z tego, co się zorientowałam się, to pani Małgosia ma, no nie wiem w jakim stopniu niedowidzenia, ale pewnie korzysta też z czarnodruku, tak przynajmniej
tak,
ja.
Tak, z czarnego druku jeszcze, bo ja mam po prostu okulary.
Tak. I o to mi chodzi.
Staram się.
Ale powiem tak, zły wybór był odnośnie szkoły krawieckiej.
Tak.
Bardzo, ale na przykład szkoła ogólnokształcąca byłaby najlepszym rozwiązaniem, ponieważ ta drożność jest zachowana. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że szkoła podstawowa dla niedowidzących, jak i dla niewidomych, ma ten sam program, co szkoły masowe. Jedyna rzecz to jest tylko taka, że są inne metody nauczania. Także tutaj w tym wypadku, no może rzeczywiście tak nieskromnie powiem, ale brak tych doświadczeń ze strony nauczycieli szkół masowych.
Nie wiadomo, my to tak, oczywiście na kart
tego kładziemy.
Chcę
powiedzieć, że szkoła w Lublinie, w której przepracowałam 35 lat, no właśnie w tej chwili ma poszerzony tutaj, jeżeli chodzi o niewidomych, bo początkowo była to szkoła dla niedowidzących, Łódź miała i Warszawa, to były trzy główne ośrodki, ale w tej chwili mamy też klasy dla niewidomych, chociaż uczą się razem niewidomi i niedowidzący, bo są nauczyciele specjaliści, którzy od Braille'a, którzy właśnie tutaj jeszcze wspomagają. Ale w ogóle muszę powiedzieć, że bardzo dobrze się stało, że jest taki program, że jest taka audycja i może będzie wskazówką dla innych ośrodków, innych
dziękuję pani Ewo, po to te audycje są, żeby kogoś, komuś
proszę,
może
troszkę głośniej, bo ja naprawdę słabo słyszę.
Nie, tak nieskromnie mówiąc, po to te audycje są, żeby troszeczkę może komuś pomóc, jakąś wskazówkę dać.
Tak, ale tutaj bardzo dużo na ten temat można było wiele jeszcze mówić o kompensacji.
Naturalnie,
także, ale ja już nie będę zabierała więcej głosu, bo pewnie inni też chcą się włączyć.
Dziękujemy pani Ewo.
Ale piękna audycja, jeszcze raz podkreślam.
Serdecznie dziękujemy i wszystkiego, co najlepsze dla pani.
Szczęść Boże.
No i co? O telefonie pani Ewy? Pani Ewa jako specjalistka tutaj wskazała na to, o czym myśmy chciały też jakoś, że nauczyciele w szkole masowej po prostu
nie mają doświadczenia.
Nie mieli w tej chwili, już są nauczyciele, w każdej szkole są nauczyciele uczeni kontaktu z dziećmi z jakimiś niepełnosprawnościami, prawda?
I są szkoły integracyjne.
Tak, klasy integracyjne w szkołach masowych.
Szesnastka u nas.
Tak, albo szkoły integracyjne w całościowe, prawda? Także jest dużo więcej możliwości.
Lublin miał już dawno, dawno temu szkołę.
Zawsze się wybiera. Bydgoszcz była bliziutko, ale musiała pani mieszkać w internacie.
Tak, to jest to. Gdy ja swoją edukację zaczęłam w szkole podstawowej w latach 80. W połowie, No to wiadomo, to jest 30 lat temu, no to tak wszystkiego jeszcze tak nie było.
Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy?
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Radio Maria?
Tak, Radio Maria.
Moje imię Maria, dzwonię z Limanowej, z parafii Matki Bożej Bolesnej.
Tak.
I chciałam właśnie powiedzieć, jakież to były niedobre czasy. Zaraz w latach 40., 50. latach, jeżeli chodzi o ludzi niepełnosprawnych,
tak.
Ponieważ urodził się mój właśnie brat. Ja jestem już dziewiąte dziecko z kolei, a on był drugi z kolei i urodził się właśnie tylko 1% widział. No i mama właśnie jak go zabierała gdzieś tam, to wszyscy na niego patrzeli, bo w sąsiedztwie wiedzieli, że on właśnie nie widzi. No i pokazywali go wtedy palcami.
Tak, sensacja była.
Tak, a jak on był bardzo ładny i właśnie niczym się nie różnił od innych dzieci, tylko po prostu był okręcony pępowiną, jak się urodził i nie wiem, coś tam uszkodzony miał główny nerw. No i mama po prostu jak go zabierała gdzieś tam, bo my mieli gospodarstwo, no to zabierała go, on się tam bawił przy wozie i tak dzwonił łańcuszkami i słuchał, bo tak po prostu się bawił. No to nieraz ludzie mówili, że jest przywiązywany do wozu. No i z tego wszystkiego mama z tatą, no nie wiem, czy dobrze zrobili, czy źle, no mama potem rozpatrzała troszkę, bo oddali go do Bobska koło Krakowa, tam, żeby się lepiej rozwijał czy coś. Ja po prostu, jak zajechałam tam do tego Bobska, jak zobaczyłam dzieci, które tam były, no to naprawdę ujęły mnie tak bardzo, bo z wszystkiego się cieszyły. Były takie wesołe, wszystko, no ale nie wiem, na te czasy, no to dziecko mogło kończyć szkołę jakąś nie wiem.
No tak, na pewno rodzice, pani Mario, tak?
Nie słyszę troszeczkę głośno.
Myślę, że w tym czasie rodzice nie mieli rozeznania takiego, gdzie dziecko można skierować, a ponadto nie było też pomocy. Teraz są centra pomocy rodzinie,
oczywiście,
są poradni.
Tak jest.
I rodzice zrobili to, co mogli zrobić, prawda?
No, ja wiem, no to ja tam nie mam jakiejś pretensji.
Nie, ja rozumiem, pani pokazuje nam historię pewną.
Tak, że były to czasy niedobre właśnie
Bo przecież był ośrodek w Laskach, bardzo znany w całej Polsce. Były szkoły w Krakowie, w Bydgoszczy. Także, ale nie wszyscy o tym po prostu wiedzieli, a nie było też służb takich, które wspomagały rodzinę, w której jest dziecko z niepełnosprawnością.
No właśnie. Tak. Wie pani co? Rodzice chcieli go leczyć, jeździły do Poznania z nim, ale lekarz powiedział, że nie ma, nie da rady go.
No tak, no leczyć można. Czasami jest tak, że leczyć już nie można, ale można rehabilitować, prawda?
No.
A co pani Mario, a co dalej z bratem?
Z bratem, ale właśnie ten brat właśnie zmarł w tym Bobrku tam.
Aha, ale jako dziecko?
Nie, mając 28 lat.
Aha, jako młody człowiek. Pokazała nam pani kawałek realnego życia, świata.
Tak,
dziękujemy pani bardzo, bardzo za to.
No i pozdrawiam wszystkie takie rodziny, które miały właśnie w tym czasie dzieci takie jakieś
i były bez pomocy, tak. Całkowicie bez pomocy. Tak, dziękujemy pani bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wszystkiego, co najlepsze dla pani i całej rodziny. No tak, ja myślę sobie, że i teraz mogą się jeszcze zdarzyć takie sytuacje, że jakaś rodzina jest też zupełnie bezradna, że gdzieś właśnie.
No oczywiście,
prawda?
To jest samo życie.
Tak, samo życie, tak.
Bo dzieci niewidome rodzą się nadal.
Oczywiście.
Dzieci poinkubatorowe są nadal.
No
prawda?
Właśnie, tak. Poinkubatorowe, a więc duże niebezpieczeństwo właśnie. Te utraty, retinopatii. Tak.
Ale jest inna świadomość. Tak. To jest najważniejsze.
Tak. No jeszcze niepełna świadomość, ale powoli zmienia się już u ludzi zdrowych.
No i to może świadomość, świadomość to jest jedna sprawa, ale myślę, że możliwości takie organizacyjne jednak są pracownicy socjalni w gminach wszystkich, prawda? Którzy mają obowiązek jak gdyby przynajmniej zarejestrowania osoby niepełnosprawnej, wskazania drogi. Odbieramy następny telefon. Halo? Halo?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Andrzej z Rybnika się kłania.
Witamy panie Andrzeju.
Ja chciałem rozszerzyć to, o co pani redaktor prosiła. Podobne niezrozumienie dotyczy innych osób z innymi niepełnosprawnościami. Jeśli ktoś oddycha i jeszcze chodzi, to jest traktowany jak zdrowy nie tylko przez niektórych nauczycieli, ale i chyba prawie przez wszystkich urzędników, zwłaszcza przez wymiar sprawiedliwości z sądami na czele. A na prawników z urzędu to raczej nie można liczyć, bo oni zamiast pomagać, szkodzą.
Panie Andrzeju, ja rozumiem.
Ja już kończę.
Tak?
Mogę dokończyć?
Tak, proszę bardzo.
Dlatego proszę prawników związanych, prawników tych patriotycznych, związanych ze środowiskiem patriotycznym o pomoc. Jeśli mogę na koniec podać grzecznościowy kontakt do mnie.
A w jakim celu?
No, żeby się ewentualnie jakiś prawnik mógł skontaktować ze mną poprzez Stowarzyszenie Pokolenia z Katowic.
Panie Andrzeju.
To tyle, koniec.
Panie Andrzeju.
Jeszcze jakieś pytanie?
Panie Andrzeju, Panie Andrzeju, jeżeli pan chce, to może pan podać swój numer telefonu, ale musi być pan jakoś mieć świadomość, że mogą różne osoby do pana telefonować.
Nie, to poprzez te stowarzyszenie na stronie internetowej.
Aha, rozumiem. Jeżeli ktoś chciałby...
Ja po prostu się z nimi skontaktuję, oni mi to przekazują.
Dobrze, dziękujemy panu bardzo. Dziękujemy bardzo, panie Andrzeju, to troszeczkę inne zagadnienie pan tutaj wywołał. Ja rozumiem, że my wszyscy mamy bardzo różne doświadczenia, prawda? Ktoś ma doświadczenia pozytywne, tu pani Małgorzata miała negatywne w dzieciństwie, a później bardzo dobre
tak,
doświadczenia obecnie. Więc to taki, przyjmujemy to, co państwo nam mówią po prostu. W życiu jest zwyczajnie różnie,
tak.
Prawda?
Tak. Ja muszę powiedzieć, że na swojej drodze spotkałam z urzędu prawników bardzo,
bardzo
dobrych.
Tak. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Czy to już jest?
Tak, jest to... pani na antenie.
Ale czy do audycji?
Tak, oczywiście, jest pani
tak,
na antenie.
Ja chciałam się... Halina z Wrocławia.
Witamy pani.
Chciałam się zapytać, bo podobno jest przyrząd, który czyta z papieru, z papierowych tekstów, czy czyta na głos.
No są czytniki,
to już
takie,
proszę
oczywiście.
Powiedzieć, tak, słuchamy, pani
są
Irena.
Takie czytniki, które, gdzie podkłada się tekst i po prostu czyta. Trzeba się po prostu skontaktować albo ze Związkiem Niewidomych, bo oni są najbardziej kompetentni w zakresie
pani
tym.
Pani we Wrocławiu to ma dużo
ale
możliwości.
Ale we Wrocławiu przecież jest szkoła dla niewidomych. Taki ośrodek dosyć prężny, można tam pozyskać
pani,
wiadomości.
Pani Halino?
Tak.
Czy pani myśli o sobie, czy o kimś innym?
O sobie. Mam dużo książek, których nie mogę czytać i właśnie taki czytnik. Czy to można jakoś zrobić?
To pani Halino, żeby uściślić. Proszę, jest pani członkiem Związku Niewidomych?
Nie, nie.
Ale to proszę zgłosić się do Związku Niewidomych.
Ale ja jestem, mam już 90 lat.
Ale to nic nie szkodzi.
Ale ja nie dam rady tak dojść. Roli.
Ale niekoniecznie musi
ale
pani.
To
pani
może
Halino.
Dam pani przykład. W Toruniu jest biblioteka i panie dowożą książki do domu.
Aha.
Także wiek
książki mówione. Książki.
Ja książki mam, tylko potrzebuję je. Nie mam jak przeczytać.
Ale pani Halino, jeszcze raz, proszę posłuchać. Jest możliwość skierowania się do Polskiego Związku Niewidomych za pomocą, nie wiem, córki, syna, wnuka.
Tak, tak.
I tam uzyskać pomoc, fachową
oczywiście,
pomoc.
Tak.
To jest jedna możliwość. Druga możliwość jest taka, żeby skontaktować się z najbliższą biblioteką dzielnicową, najbliżej
tak,
pani i powiedzieć, że pani ma problemy w czytaniu i być może, że pani powiedzą pani, jak może pani uzyskać książki nagrane na kasetę.
Nie, dziękuję. Ja mam książki, tylko potrzebuję czytnika.
Rozumiemy. Dobrze.
Gdzie można ten czytnik zdobyć?
No właśnie, ale mówiliśmy, że proszę skierować się do Polskiego Związku Niewidomych.
Ale aha, to... i oni tam poradzą.
Tak, poradzą, powiedzą pani, co dalej, dobrze?
A czy w sklepie optycznym nie można
nie,
tego
nie,
kupić?
To nie jest taki sprzęt, to... żeby kupować w sklepie optycznym.
Nie, nie
to
optycznym,
jest sprzęt to jest... specjalistyczny.
Proszę? To akustyczny. Jest... Tak.
Nie, specjalistyczny, nie akustyczny.
Aha, specjalistyczny.
Tak.
Pani
aha.
Halino, bardzo
czyli
zachęcam.
Czyli o to dowiedzieć się
tak.
W tym swoim miejskim ośrodku dla niewidomych.
Tak,
w Polskim Związku Niewidomych we Wrocławiu znaleźć na stronie internetowej, czy w książce telefonicznej numer telefonu, zatelefonować, spytać jaka jest możliwość kontaktu, być może, że oni do pani by przyszli. To wszystko jest możliwe.
Oczywiście.
Tylko trzeba najpierw nawiązać kontakt. Tego pani bardzo życzymy z całego serca, żeby ktoś pani pomógł albo pani sama, żeby nawiązać kontakt z Polskim Związkiem Niewidomych.
Dobrze.
Pozdrawiamy panią serdecznie.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo.
Wszystkiego co najlepsze. Jeżeli jest telefon, to odbieramy. Halo, słuchamy? Nie ma
nie
telefonu. To za chwileczkę będziemy kończymy naszą audycję, ale mamy jeszcze całe 5 minut, ojcze. To jest strasznie duże jak na radio. Czy pani chciałaby jeszcze może uzupełnić
tak,
swoją
odnośnie
wypowiedź,
właśnie
tak.
tej pani. Ja myślę, że tutaj czytnik nawet taki, który by pani wykorzystywała do swoich książek, to byłby taki utrudniony. Jest prostsza droga. Przecież są książki nagrywane i przy pomocy małego urządzenia może pani również sobie słuchać książek.
Ale słyszała pani Renko, jak pani Halina odpowiedziała. Ona ma swoje książki.
Ja wiem, ona ma swoje, ale...
Tak. Ale dobrze, że pani jeszcze raz mówi o tej możliwości
tak,
książek
mówionych. Ale ja mówię
mówionych.
O możliwości słuchania, bo my tak. czytamy książki słuchając. Tak. I ja na przykład przesłuchałam już naprawdę bardzo dużo książek. Ja w ogóle z książką żyję w takiej wielkiej przyjaźni i nie wyobrażam sobie dzisiaj, żebym nie miała...
A co pani na to, pani Ireno? Ja to już troszeczkę inny wątek, że badania współczesnego czytelnictwa mówią o tym, że 2/3 mieszkańców Polski nie miało w ciągu roku ani jednej książki w ręku.
No więc ja wyrabiam tą średnią statystyczną.
No właśnie, dlatego pani zadałam to pytanie.
Tak, ja wyrabiam tą średnią statystyczną i uważam, że książka jest przyjacielem człowieka. Nie ma lepszej kopalni wiedzy nad książkę. Mhm. Książka ogromnie człowieka wzbogaca, powoduje to, że człowiek się rozwija, prawda? I myślę, że wiek nie jest żadną barierą. Ja ale też to... miałam długi okres czasu, kiedy nie czytałam, bo nie mogłam. A w tej chwili, odkąd dopadłam do książek, jak to się mówi, to prawie jestem uzależniona.
To znowu z tymi obiadami jest problem, no, widzę.
Jak to powiem jeszcze taką sensację, którą miałam w życiu. Mój mąż wjechał na delegację, a Dorotka dostała, wtedy przeminęło z wiatrem.
Wszyscy to znaczy wiedzieli, pani kierowniczka biblioteki tak, dla mnie niewidomych.
Wszyscy wiedzieli,
tak?
O co chodzi, a ja biedna nie wiedziałam, co to jest, to przeminęło z wiatrem. No i proszę sobie wyobrazić, chłopców wysłałam do stołówki, sama ugotowałam sobie garnek ryżu i przez 4 dni jadłam ten ryż. Oczywiście w przerwach między przygotowywaniem śniadania i kolacji dla dzieci, one obiady jadły w stołówce, a ja tak na okrągło te 48 kaset przesłuchałam i byłam przeszczęśliwa. Tak. To jest taka
a
moja pierwsza
ja
przygoda.
Myślę, pani Ireno, ja myślę, że to, co pani teraz powiedziała, może być takim impulsem dla wielu osób już starszych, które mają problemy ze wzrokiem z racji wieku po prostu.
I które kiedyś
bardzo dużo
książki,
czytały i teraz myślą sobie, wnuk nie przyjdzie, nie przeczyta, córka czy dzień zajęci i tak dalej. Naprawdę, bardzo prosimy skierować się do swojej biblioteki dzielnicowej i powiedzieć o swoim problemie.
Oczywiście, szczególnie dla osób niedowidzących. To jest
bibliotekarki, które są w bibliotekach, one naprawdę czekają na czytelników.
Tak,
pomogą.
Ja też muszę powiedzieć, ja bardzo kocham książki. Ja bym mogła od rana do nocy czytać. Tylko właśnie muszę się powstrzymywać z racji tego mojego wzroku. Ale teraz staram się wybierać książki z powiększoną czcionką, bo ja mogę tutaj jednak czytać jeszcze bez lupy. Staram się jednak, żeby jakoś tak to wszystko egzaminować. I też muszę powiedzieć, że też wyrabiam średnią.
To znaczy, my obie wyrabiamy średnią statystyczną Polaków.
To znaczy, nadrabiacie. Nie wyrabiacie.
Ja muszę powiedzieć, ja nie lubię, tylko kocham książki bardzo.
Dziękuję, ja o sobie już nic nie powiem, bo ci, którzy mnie znają, wiedzą. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Dzisiaj rozmawialiśmy o problemach osób niewidomych. Drogie Panie, zapraszam za jakieś pół roku, bo tak jakoś mało jest audycji na temat. I w ogóle apel do naszych radiosłuchaczy, jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w audycji na przykład na temat niewidzenia albo na temat niesłyszenia, to zapraszamy serdecznie do jakiegoś kontaktu. Godzina 13:59, a więc kończymy. Dziękujemy bardzo radiosłuchaczom, wszystkim, którzy włączyli się w naszą audycję. Pozdrowienia, zapomniałam, ale pół minutki, bo już jest 14.
Ja chciałam pozdrowić całą swoją rodzinę Mikuć, swoją znajomych wszystkich, przyjaciół, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. No i przede wszystkim pomagam tych, którzy mi nie przeszkadzają, tylko mnie motywują do działania, wspierają mnie.
Dziękuję.
Bo to jest bardzo ważne.
Dziękuję.
Nie przeszkadzać, tylko motywować. A jak nie chcesz pomóc, to się usuń, nie przeszkadzaj.
Tak. Z energią właściwą pani Małgorzacie. Pani wypowiedziała. Pozdrawiamy też pana Henryka, który słucha, miejmy nadzieję. I wszystkie...
Dołączam się.
Wszystkie
pozdrawiamy wszystkich z Koła Polskiego Związku Niewidomych w Toruniu, w Okręgu Bydgoskim. Bo tam też
i wszystkich w Polsce. Wszystkich w Polsce. Tych, którzy się włączyli w naszą audycję, bardzo pozdrawiamy i dziękujemy. Dziękujemy ojcu Grzegorzowi. A ja szczególnie dziękuję pani Irenie Heinzel i pani Małgorzacie Gulakowskiej z Torunia. Szczęść Boże, żegna się
my
Barbara
też dziękujemy
Mamot.
Bardzo serdecznie.